Wiesz, większość z nas chyba myśli, że doskonale wie, co to znaczy, gdy ktoś mówi, że Bóg jest nieskory do gniewu.
No tak, brzmi to jak taka, powiedzmy, bardzo klasyczna i łagodna metafora. Ktoś po prostu cierpliwy, prawda?
Prawda, ale gdybyśmy tak sięgnęli po absolutnie dosłowne tłumaczenie z oryginalnego, starożytnego języka, to dowiedzielibyśmy się, że Bóg ma po prostu, no i tu uwaga, sześciostopowy nos.
Sześciostopowy nos. Dokładnie tak to brzmi w oryginale.
I na pierwszy rzut oka to brzmi całkowicie absurdalnie, jak jakiś, nie wiem, wycinek z surrealistycznej bajki. A przecież mówimy o poważnym tekście religijnym.
Jasne, ale to tylko iluzja, która uświadamia nam jedną rzecz. Uświadamia, jak bardzo my dzisiaj jesteśmy odcięci od tego starożytnego sposobu rozumienia świata.
I to jest doskonały punkt wyjścia dla naszej dzisiejszej analizy. Zazwyczaj, kiedy zgłębiamy starożytne teksty, no, spodziewamy się surowej precyzji.
Takiej skamieniałej instrukcji obsługi?
Właśnie. A dzisiaj bierzemy na warsztat fascynujące wykłady doktora Johna Oswalta. One skupiają się na 26 i 27 rozdziale Księgi Izajasza.
Mm-hmm.
I misją naszej dzisiejszej wyprawy w głąb źródeł jest zrozumienie, jak te pradawne koncepcje, takie jak chaos, wolna wola i absolutny spokój zwany szalom, jak one idealnie tłumaczą skomplikowane mechanizmy współczesnej psychologii.
I będziemy tu korzystać z naprawdę niesamowitych historii, od weteranów II wojny światowej po, no właśnie, anatomię tego boskiego nosa. Zauważyłam, że to, co jest najbardziej uderzające w tych materiałach, to to, jak bardzo te starożytne teksty po prostu tętnią życiem.
Dokładnie.
Mówimy o pismach sprzed tysięcy lat, a jednak obserwacje ludzkiej natury, to jak radzimy sobie z traumą, jak reagujemy na kryzysy, czy własne ego, to wszystko jest niesamowicie aktualne. Zdania, prawda?
Właśnie tak. Doktor Oswald bardzo mocno uderza w ten koncept. Zauważa, że badacze często korzystają z przekładów niezwykle dosłownych, jak angielska wersja ESV.
Tak, English Standard Version.
No i używają tego do takiego precyzyjnego studium słowo po słowie. Ale, i tu jest ten haczyk, żeby zrozumieć prawdziwy przepływ myśli, Oswald sięga po tłumaczenia oddające myśl za myśl.
Takie jak na przykład NLT, czyli New Living Translation. Argumentuje to tym, że tłumaczenia w 100% dosłowne po prostu nie istnieją.
Bo język to nie jest matematyka, prawda?
Absolutnie nie. Język to jest żywy organizm. Ewoluuje w określonym czasie i kulturze. Więc jak przetłumaczymy coś dosłownie, jeden do jednego, to najczęściej otrzymujemy takiego potworka językowego, który w ogóle mija się z celem.
Aha, ale muszę tu wejść na chwilę w rolę sceptyka. Czy pogoń za tą intencją, a nie za dosłownością, nie sprawia czasem, że jesteśmy ślepi na rzeczywiste znaczenie?
Co masz na myśli?
No wiesz, czy nie otwieramy drzwi do jakiejś totalnej nadinterpretacji? Z naszego podwórka wiemy, że jak przetłumaczymy idiom czuć do kogoś mięte dosłownie na angielski, to wywołamy tylko puste spojrzenia.
Jasne.
Gubimy cały sens. Czy z tymi starożytnymi tekstami nie jest tak samo, tylko że my tu ryzykujemy narzucanie im naszej współczesnej pop-psychologii?
Tego przykładu z Księgi Wyjścia, werset 34:6, o którym wspomniałeś na początku.
Ten o nieskorym do gniewu Bogu.
Dokładnie. Dosłowne tłumaczenie z hebrajskiego brzmi: Bóg ma bardzo długi nos. I dlaczego tak jest? Otóż w starożytnej anatomii emocji na Bliskim Wschodzie gniew był po prostu nierozerwalnie związany z ciepłem.
Aha, czyli kiedy człowiek się złości, to jego twarz zaczyna płonąć.
Tak, a zwłaszcza jego nos staje się gorący. To była ich taka, no wiesz, medyczno-emocjonalna diagnoza złości.
Rozgrzany nos.
Czyli jeśli ktoś szybko wybucha gniewem, to z definicji ma krótki nos, bo to ciepło szybko dociera do czubka. W samo sedno. A jeśli wyobrazimy sobie, że Bóg ma metaforyczny nos długi na 6 stóp, no to... Przepraszam, ale minie mnóstwo czasu, zanim to ciepło gniewu pokona całą tą odległość.
Zanim dotrze na czubek nosa. Jasne, to ma ogromny sens.
Dlatego tłumaczenie myśl za myśl z użyciem frazy nieskory do gniewu to jedyny uczciwy sposób oddania tej prawdy. Sam kontekst po prostu wygrywa z suchymi faktami językowymi.
Skoro już rozumiemy ten mechanizm, że musimy szukać pulsu tekstu, przejdźmy do głównej metafory z 26 rozdziału Izajasza. Mamy tam takie potężne zderzenie dwóch miast. Jedno to jest wzniosłe miasto, zbudowane całkowicie na arogancji i ludzkiej sile. I ono jest z góry skazane na katastrofę.
A to drugie to tak zwane bezpieczne miasto, gdzie murami jest zbawienie. Z tym, że wejście tam wymaga od nas dobrowolnej decyzji.
A tutaj docieramy do niezwykle ważnego węzła psychologicznego, do wolnej woli. Bo w dzisiejszych czasach bardzo łatwo ulec takiej idei uniwersalizmu, prawda?
Oj tak, to jest ta bardzo kusząca myśl, że na samym końcu wszyscy tak po prostu zostaną ocaleni. Że wyższa instancja zapyta, czy chcecie iść do nieba, a każdy z radością krzyknie tak.
Ale źródło, które analizujemy, stanowczo odrzuca taką wizję. Żeby to udowodnić, dr Oswald przywołuje genialną książkę C.S. Lewisa zatytułowaną Wielki rozwód.
To jest ta filozoficzna przypowieść o pasażerach autobusu, prawda?
Dokładnie. Ludzie z piekła jadą autobusem na taką wycieczkę do nieba. Dostają szansę, żeby tam zostać. Ale dzieje się coś zupełnie zaskakującego.
Zdecydowana większość z nich decyduje się wrócić.
Właśnie. Dlaczego?
Ponieważ konfrontacja z tym absolutnym światłem, z przestrzenią bez kłamstwa i egoizmu, jest dla nich wręcz nie do zniesienia. Oni zdają sobie sprawę, że wejście do tego bezpiecznego miasta kosztowałoby ich porzucenie ukochanych nałogów.
Czyli musieliby zrezygnować z własnej dumy, z użalania się nad sobą?
Dokładnie. Zżyli się z tymi wadami tak bardzo, że to stała się ich jedyna tożsamość. Wolą wrócić do szarości, by pielęgnować swoje zepsucie.
Zresztą w materiale pojawia się takie uderzające zdanie, że wola człowieka potrafi wręcz przebić wolę Boga. Zauważ ten przykład narodu Moabów w tekstu Izajasza, który symbolizuje ludzką dumę.
No i ten dumny Moab kończy zdeptany, dosłownie, w stercie gnoju. I to nie dlatego, że to była jakaś arbitralna kara z góry, tylko dlatego, że sam nie potrafił odpuścić swojej niszczącej pychy. Bóg nikogo nie zmusza do ocalenia.
Więc co to wszystko tak naprawdę oznacza z perspektywy naszych relacji? Źródło podaje tu fenomenalną analogię małżeństwa.
Zgadza się.
Bo w małżeństwie jeden błąd czy kłótnia nie oznaczają końca. Są takie, powiedzmy, mury miłości, które to ubezpieczają.
Ale te mury to nie jest cela więzienna.
Właśnie. Jeśli ktoś ciągle zdradza, jest chronicznie arogancki, to sam swoimi decyzjami z tej relacji się wykreśla. Klucz jest po naszej stronie drzwi.
Jeśli połączymy to z szerszym obrazem, zobaczymy, jak rozwiązuje się dylemat między determinizmem a wolną wolą. Nie ma miejsca na wymuszoną asymilację.
To by było wręcz więzienie, a nie ocalenie. Prawdziwa miłość wymaga wolności powiedzenia nie.
Zatem to wejście do miasta to nie jest jednorazowy akt. Skoro wiemy, że to kwestia naszej woli, to musimy przyjrzeć się cechom mieszkańców tego bezpiecznego miasta. W materiale są wymienione 4 takie filary.
Tak, pierwsza z nich to sprawiedliwość. Druga to wierność, ale jako dotrzymywanie prawdy. Trzecia to zaufanie, ale ta czwarta, ta jest najważniejsza.
Niezłomne skupienie.
I tu robi się naprawdę ciekawie. Wynikiem tego skupienia i tych cech jest stan, który tekst określa jako szalom, szalom. Zazwyczaj tłumaczy się to po prostu jako pokój.
Ale to stanowczo za małe słowo, prawda?
Absolutnie. Zwykły pokój to dla nas dzisiaj po prostu brak działań zbrojnych, a szalom to zjawisko gigantyczne. To bycie w pełni poskładanym, scalonym.
Tak.
Bycie zintegrowanym psychicznie i duchowo. Brak konfliktów to minimum, a szalom to jest maksimum. I to niezłomne skupienie pozwala nam to utrzymać. Oswald opowiada świetną historię Jima Ryana, biegacza.
Amerykański Miller, tak. Niesamowita historia.
Ryan biegnie w kluczowym wyścigu. Wychodzi na ostatnią prostą.
Ma ogromną przewagę, prawie 40 yardów.
Zgadza się. Mógłby dobiec truchtem i nagle jego skupienie pęka. Ogląda się przez ramię, żeby sprawdzić resztę stawki, traci rytm i haczy butem o żużel.
Upada i zanim w ogóle zdążył się pozbierać, cała stawka go mija. Mając pewne złoto, kończy na trzecim miejscu.
To jest świetna psychologiczna lekcja. Zło, czy diabeł, personifikacja rozproszenia w tym tekście, nie rzuca na nas zazwyczaj jednej ogromnej złej rzeczy, tylko rozprasza naszą uwagą tysiącami małych spraw. Oglądamy się za siebie i gubimy cel.
Przeciwieństwem tego jest ta druga historia. O muzyku z orkiestry marynarki wojennej. Grał na tubie i był ciężkim alkoholikiem.
Tak, pił whisky, wmawiając sobie, że to zapobiegnie zamarznięciu jego i instrumentu.
Dokładnie. Ale kiedy ten człowiek przeżył wewnętrzną przemianę, wypowiedział niesamowitą modlitwę, która idealnie definiuje szalom. Pamiętasz, jak to szło?
Tak, powiedział coś w stylu: Boże, weź to moje połamane życie, zbij je w jedną wielką śnieżkę i rzuć nią w cel, jakim jest Jezus.
Ta śnieżka, wszystkie rozsypane kawałki stają się twardą, ukierunkowaną całością.
Ale wiesz, muszę tu znów uderzyć z perspektywy sceptyka. My tu mówimy, że wyższa siła, powiedzmy Bóg, zsyła na nas ten doskonały pokój, ale wymaga naszego skupienia.
Mhm.
Czy Bóg to jest tylko taka magiczna maszyna, automat zrzucający na nas pokój bez naszego udziału?
Zdecydowanie nie. I tu tkwi psychologiczna głębia tekstu, bo Bóg wierzy w przyczynę i skutek. Jeśli nasz umysł jest, wiesz, rozbity na tysiąc kawałków, to nie mamy pojemnika, żeby ten spokój odebrać.
Czyli jak próbujemy nalać wody do sitka.
Właśnie. Skupienie to jest załatanie tego sitka. Inaczej dar przecieka nam przez palce.
Dobra, to mamy wymiar osobisty. Ale weźmy poziom wyżej. Co z resztą świata? Co się dzieje z nami jako społeczeństwem, gdy popadamy w samozadowolenie, a nasza wewnętrzna postawa robi się, letnia?
Materiał Oswalda stawia sprawę jasno. Pokazuje niebezpieczeństwo płynące z dawania komuś permanentnej łaski bez wymagań. Tacy ludzie nigdy nie nauczą się sprawiedliwości. Jest tu mocny przykład 200 lat ciągłego dobrobytu w Ameryce.
Pamiętajmy, że bez brania jakichkolwiek stron politycznych, to jest tylko zjawisko psychologiczne.
Jasne. Chodzi o mechanizm. Gdy żyjemy w bańce dobrobytu, zaczynamy ślepo wierzyć, że to wszystko nam się po prostu należy.
A z drugiej strony ci tak zwani prawi, kiedy stają się letni, Izajasz podsumowuje ich działania bezlitośnie. To jest jak rodzenie wiatru.
Strata potencjału. Dużo szumu, a na końcu puste powietrze. Prawdziwe bycie w tym bezpiecznym mieście powinno promieniować tak, by skłaniać innych do zmiany. Wspomniano tam o matce Tereśmy w Kalkucie.
Klęczała w największym brudzie, a ten brud jej w żaden sposób nie dotknął.
Była jak lustro dla świata, a Elmer Parsons, misjonarz w Japonii, odkrył, że żeby pomóc tym zranionym ludziom w ogóle odczuć skruchę, musiał ich najpierw nauczyć mówić dziękuję.
Zanim powiedzą przepraszam. Dlaczego?
Bo dziękuję rozbija to potężne ego. Uświadamia nam, że nie jesteśmy samowystarczalni. Dopiero potem jesteśmy zdolni powiedzieć żałuję.
To skłania nas do refleksji, dlaczego tak często w życiu mylimy życiową czy też boską dyscyplinę ze zwykłym okrucieństwem losu.
Bo nie rozróżniamy kary od dyscypliny. Kara to czyste cierpienie za błąd, a dyscyplina rodzi się z miłości. Oswald daje przykład trenera futbolu. Dopóki na ciebie krzyczy na treningu, to mu na tobie zależy.
A jak przestanie, to znaczy, że spisał cię na straty.
Dokładnie tak. I w 27 rozdziale Izajasza mamy obraz winnicy. Cięcie gałęzi to nie jest destrukcja, to oczyszczanie z dzikich pnączy, by zrodziły dobre owoce. Destrukcja nigdy nie jest intencjonalnie ostatnim słowem Boga.
Skoro Bóg przekształca te dzikie pnącza, to jak to wygląda w takiej ostatecznej, największej skali? Tutaj wkraczamy w starcie z potworem chaosu, najpotężniejszy motyw całej analizy.
To rodzi ważne pytanie. W starożytnych mitologiach Bliskiego Wschodu wierzono, że chaosem są te morskie bestie. Izajasz przywołuje Lewiatana. Ale czy Hebrajczycy w to dosłownie wierzyli?
W pogańskiego potwora. Na pewno nie.
Oczywiście, że nie. To była aluzja. Tak jak my dziś mówimy o kimś silnym, Herkules.
Prawdziwym, realnym chaosem w tej metaforze jest ludzki grzech, zniszczenie i trauma.
I żeby to unaocznić, wykład przynosi nam na koniec oszałamiającą historię. To opowieść Louisa Zamperiniego, amerykańskiego olimpijczyka. Znamy go choćby z książki Niezłomy.
Historia wręcz niewyobrażalna. Podczas II wojny światowej jego samolot rozbija się na oceanie. Dryfuje przez 47 dni bez słodkiej wody.
Błagał wtedy Boga o deszcz. I ten deszcz nadszedł.
ale chwilę później trafia z tej traftwy do niezarejestrowanego japońskiego obozu dla jeńców i tam trafia pod skrzydła psychopatycznego strażnika.
Tortury psychiczne i fizyczne, jakich doświadczył, wykraczały poza ludzkie granice. Ocalał tylko dlatego, że zrzucono bombę atomową i wojna się skończyła. Ale do domu wrócił jako wrak człowieka. Tak, z potężnym alkoholizmem i ciężkim PTSD. O mało co nie udusił we śnie własnej żony, uwięziony w amoku, myśląc, że to ten oprawca z obozu.
Lewiatan dosłownie go pożał, chaos absolutny. I wtedy, w 1950 roku, żona zaciągnęła go na krucatę Billy'ego Grahama, do wielkiego namiotu.
Był wściekły. Kiedy przyszło wezwanie do modlitwy przed sceną, wpadł w panikę. Chwycił żonę i zaczął z nią uciekać do wyjścia.
I nagle obezwładniający flashback. Jego umysł cofa się w czasie, ale, i to jest szokujące, nie do obozu, tylko do momentu tonięcia w tych kabinach z przewodami. Czuje brak tlenu, wodę.
Przerażenie paraliżuje mu ciało. I w tym momencie chaos się odwraca. Nagle umysł przenosi go z powrotem na tą tratwę, gdzie poczuł znowu na twarzy te krople świeżego deszczu. Ożywczej łaski.
Deszczu, o który się modlił. I zamiast paniki odwraca się napięcie, idzie przed siebie i PTSD całkowicie ustępuje. Uwolnienie w ułamku sekundy.
Całe swoje późniejsze życie oddał pomocy młodzieży. Nawet jako 92-latek sam ścinał gałęzie piłą łańcuchową.
To jest niesamowite. Potwór z pogańskich mitów, czyli jego własne mroczne demony PTSD i traumy, zostały zneutralizowane. Chaos potwornego zniszczenia, zmieniony w czysty porządek.
I to genialnie spina się z koncepcją zmartwychwstania z 26 rozdziału Izajasza. Wstawanie z prochu, powrót do światła, mimo wszelkich życiowych upadków. To właśnie jest szalom.
Zbliżając się do finału, spójrzmy na drogę, którą dziś przeszliśmy. Przez długi nos Boga i to szukanie intencji tekstu. Przez ten autobus jadący z piekła, z którego pasażerowie nie chcieli wyjść.
Analizowaliśmy też zgubne utraty skupienia na torze wyścigowym i jak cennym lustrem jest prawdziwe poskładanie w jedno na wzór Matki Teresy.
Aż potem spektakularną transformację wewnętrznego lewiatana Zampriniego z czystego chaosu w pełni porządku. Z dość prowokacyjną myślą. Skoro destrukcja nigdy nie jest intencjonalnie ostatnim słowem we wszechświecie, a absolutnie każdy chaos można przeobrazić, to warto zatrzymać się i zapytać. Jaki nasz osobisty lewiatan w dzisiejszym przebodźcowanym świecie tkwi w mroku i po prostu czeka, aż przestaniemy z nim bezowocnie walczyć? Czeka, aby mógł się w końcu poddać transformacji i stać się owocującą winnicą. Dziękujemy za tę wspólną naukową i filozoficzną podróż.
Do usłyszenia.